Wieczór z reportażem.
Adriana Andrzejewska, witam w Wieczorze z reportażem. Dziś poznają Państwo dwie historie. Jedną nagraną kilka dni temu, a drugą 2 lata temu. Będą to historie rodziców, których łączy miłość do dziecka i 4 niewiele mówiące przeciętnemu człowiekowi litery. HLHS. Te historie po piosence. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Serce jak 2 złote.
Tu będzie stało łóżeczko, ale jeszcze nie mam tego. Znaczy, to łóżeczko trzeba jeszcze złożyć, tu będzie jakaś tam półka, będzie chmurka, jeszcze tam takie rzeczy powieszamy. Tu dostaliśmy też, bo miałam baby shower, odbyło się dla Olusia, więc też dostałam takie właśnie fajne gadżety dla niego do pokoiku. Sporo tego jest, tam jakieś ramki, nie ramki, misia.
Tu mogę pokazać, są pierwsze buciki, które zamówiłem dla synka.
I zabawki.
Przytulankę ma tutaj do szpitala, jedną, drugą. Książeczkę, czytamy mu wierszyki. Wieczorem, jak mamy czas, razem spędzamy w trójkę czas.
Bo dziecko też już rozpoznaje w tym tygodniu głosy, nie tylko mój, ale też osób przebywających wokół, więc staram się, żeby tata też czytał, żeby już Oluś go rozpoznawał.
Król Lew jest dziś zajęty. Poddanym śle prezenty, tym z bliska i z daleka. Zwierzak każdy na niego czeka. Lis dostał rudą kitę. Gepard nogi szybkie.
Widać, że jak ja do niego mówię, no to wtedy taki jest ruchliwy, ale jak tata go przytuli i coś powie mu parę słów, to się uspokaja.
Widać, kogo słucha.
Tak, to na pewno. No już mamy wszystko przygotowane. Z grubsza w sumie już wszystko kupione. Teraz czeka nas pranie i prasowanie tych rzeczy. No i pakowanie się w najbliższym czasie do wyjazdu. 21 sierpnia musimy się stawić z rana do kliniki. Będziemy oczekiwać porodu. Zobaczymy, jak długo będzie mały chciał pozostać w brzuszku. Poród będzie odbywał się metodą naturalną.
O ile się uda i
tak.
Możliwość.
No i wtedy od razu po narodzinach, w pierwszych dniach życia będzie operacja ratująca jego życie. Jesteśmy rodzicami Olusia, Monika i Tomek. Od 10 lat jesteśmy parą. Poznaliśmy się jeszcze jak ja byłam niepełnoletnia, więc trochę już czasu temu minęło, tak? 10 lat temu? 10
już ciężko
chyba
się liczy, ale no, już dużo.
Jesteśmy, teraz w sierpniu będzie 6 lat po ślubie i staraliśmy się o dziecko już po ślubie, od razu. No jakby tak nie wychodziło zbyt długo, ale no robiliśmy badania, wszystko było ok, więc no po prostu stwierdziliśmy, no nie będziemy jakby drążyć dlaczego i tak dalej. Poczekamy na moment, kiedy po prostu pojawi się dziecko. No i w tym roku, w styczniu, dowiedzieliśmy się, że właśnie jestem w ciąży. Także zobaczyłam dwie kreski, przeszczęśliwa byłam.
Niedowierzanie, sprawdzanie i potwierdzanie,
no,
tego.
Tak, chyba już nie wiem, ile testów kupiliśmy wtedy, żeby tylko potwierdzić, czy to jest prawda. Jak to się okazało, to już był pełen szok, pełna radość i tylko wiadomo, czekaliśmy na wizytę, żeby to potwierdziła, że jestem w ciąży, nie? No, zobaczyliśmy małą kulkę na początku.
Taką fasolę.
Małą fasolkę. No, była duża radość, wiadomo, szczęście. No i oczekiwanie tak naprawdę, no, na to, żeby jak najszybciej, no jak najszybciej, no wiadomo, z czasem się dowiedzieć, czy wszystko jest okej z dzieckiem i tak dalej, nie? No bo to najważniejsze.
Pan pewnie mocno starał się dbać o żonę.
Dokładnie, to tak, żeby się zdrowo odżywiała, jakieś owoce. W zimę wiadomo, że ciężko trochę owoce, ale soki, owoce. Dbaliśmy, żeby było wszystko jak należy. Zwracaliśmy uwagę na kody kreskowe i te z tyłu wszystkie E, żeby jak najmniej tego kupywać.
Składy.
Tym bardziej się zwracał uwagę.
No, praktycznie całą ciążę tak to o siebie dobrze dbałam. Badania regularne, wszystko wskazywało, że jest okej, okay, wszystko jest dobrze, się rozwija, więc nie mieliśmy żadnych obaw.
Przy kolejnych wizytach okazało się po jakimś czasie, tam po 3 miesiącach, że będzie syn, to już w ogóle podwójna radość. Tata dumny, dziadek, wszyscy w rodzinie, że będzie wnuk. Żona też w sumie chciała syna.
Też, mówię, pierwszy synek to jak ktoś będzie starszy brat. No więc bardzo się właśnie radowaliśmy z tego, że będzie z nami syn. Wiedzieliśmy, że mu damy na imię Aleksander.
Jakoś tak wyszło,
tak,
wspólnie.
Tak, że właśnie.
Ewentualnie gdyby się USG pomyliło, to byśmy zmienili literkę jeszcze na końcu A. Aleksandra, gdyby córeczka, tak sobie powiedzieliśmy.
Od początku już mówiliśmy do niego najpierw fasolko, a później jak się dowiedzieliśmy, że to właśnie chłopiec, to Oluś, Aleksandrze, Olek, cały czas do niego tak mówimy do tej pory. Ja się śmieję, że zrobiliśmy coś jako w liczbie mnogiej.
Tak jak już było.
Tak, tak.
No. Na zewnątrz.
Głaszczę go po brzuchu i mówię do niego właśnie, Olusiu, żeby wszystko było dobrze i żebyś jak najdłużej tam siedział, bo masz tam dobrze, jesteś bezpieczny. Po brzuchu mamy teraz w tej chwili jest najbardziej bezpieczne. No jak już wiadomo się urodzi, to już wtedy go czeka walka. Walka o życie, nie? Tak to wygląda.
Silny, bo dość szybko zaczął kapać, tego co pamiętam.
W 14 tygodniu, to dość wcześnie. No, było to bardzo dziwne, przyjemne. Już wtedy mówię, kurczę, to chyba jest chłopak, bo takie kopniaki mi dawał, jak był nawet malutki. Do tej pory się śmiejemy, oglądając wieczorami brzuch, jak faluje.
Tańczy.
Tańczy. Czujemy jego właśnie rączki, stópki już przez brzuszek, bo już jest coraz większe. Fajne doświadczenie.
I dla nas znak, że na pewno chce być z nami. I daje znać, że jest silny i zrobi wszystko, żeby być z nami.
To jest jak był właśnie fasolką.
Pierwsze zdjęcie.
Pierwsze zdjęcie Olusia.
To jest ta kropeczka tutaj, tak?
Tak, to jest Oluś.
Taka pijaneczka.
Tu już widać nóżki, buźkę. To mógłby być drugi miesiąc, może 2,5 cm. Ale już widać zarys dziecka. Już troszeczkę większy jest. Nosek, oczka, tak mniej więcej, bo to taki zarys jeszcze. A tutaj to już widać bardziej buźkę, nosek, rączkę. Tu też rączkę sobie bierze do buzi. O, tu są, a tu z ostatniego z USG. Jego policzki, tak grubiutka. Widać, że jest taki dość większy chłopiec. Się śmiejemy, że...
Na badaniu pani mnie pytała, ile ważyłem przy urodzeniu, bo tak wszystko świadczy, że będzie duży.
Widać, że mały rośnie. Dowiedzieliśmy się na badaniach prenatalnych, połówkowych, na drugich badaniach. Lekarz zauważył, że coś jest nie tak z sercem. Tak naprawdę zauważył, że jedna komora jest niewykształcona. Powiedział nam, że to jest HLHS, więc w sumie nie wytłumaczył nam nic więcej. Weszliśmy z gabinetu. Pierwsze co, to po prostu wpisałam sobie w internet, co oznacza ten skrót, bo nie miałam pojęcia, z czym to się wiąże i co to oznacza. Dopiero właśnie w internecie ukazało mi się cały obraz tej wady, jak to wygląda, jaka jest umieralność i no i ogólnie było duże załamanie. To był najtrudniejszy czas wtedy. To był 22 tydzień ciąży, bo wtedy faktycznie ta wada serca jest dopiero widoczna. W tych tygodniach wcześniej jest niewykrywalna ze względu na to, że po prostu jest serce zbyt małe, żeby to zauważyć, nie? Była wtedy taka jeszcze nadzieja, no bo jakby wychodząc z gabinetu, tylko przeczytałam to w internecie, więc od razu zadzwoniłam do mojej pani prowadzącej ginekolog i się zapytałam, czy to jeszcze się wykształci, jak to wygląda. No powiedziała, no niestety nie, bo serce się kształci do 10 tygodnia ciąży, czyli dość wcześnie, więc już wiedzieliśmy, że po prostu no tylko jest możliwość operacji. Taką nie ma innej rady. Już ze wzrostem dziecka, no niestety ta wada się też powiększa. To nie jest tak, że ona stoi w miejscu, nie? Jest bardziej widoczna na łyskę.
Wiadomo, że odnośnie tego badania mieliśmy jeszcze taką małą nadzieję, że może się sprzęt pomylił albo cokolwiek, ale niestety następne badania, na które byliśmy skierowani do Warszawy, echo serca potwierdziło, że jest wada ta, która była stwierdzona na pierwszym badaniu.
Tak, że to jest właśnie wada serca, HLHS, no i pani doktor nam w Warszawie powiedziała, że jest to właśnie leczenie trzyetapowe. Pierwsza to jest operacja od razu po narodzinach. Druga jest w wieku 6 miesięcy, a trzecia jak ma około 3 lat. Tak to wygląda. Tak naprawdę żyje jakby oddycha dzięki pępowinie, odżywia się, więc jakby serce nie jest obciążone w tym momencie. Dopiero po narodzinach, kiedy pępowina zostaje odcinana, to zaczyna inaczej funkcjonować serce. No i wtedy już jest dla niego to ciężka.
Przy pierwszym oddechu tak naprawdę zaczyna walkę. Już dziecko samo, że tak powiem, samo o siebie dba, organizm sam zaczyna działać i wtedy zaczynają się problemy z tokrwieniem i z natlenowaniem krwi, za którą odpowiada ta lewa komora.
Wróciliśmy do domu, no załamani, wiadomo, bez jakiejś tam nadziei, bo czytaliśmy opinie, no to różne były, tak, że dzieci umierają po operacjach, no różnie się dzieje, tak. Nie ma jakiejś tak 100% pewności, ale znaleźliśmy klinikę w Munster, gdzie rodzice wypowiadali się na ten temat, że dzieci mają się dobrze po tych operacjach i jest
szybciej
nadzieja,
dochodzą.
Szybciej dochodzą do siebie przede wszystkim. Opieka jest bardzo dobra. No i ruszyliśmy w tą drogę, żeby właśnie zbierać pieniążki na operację.
My mamy to szczęście, że się dowiedzieliśmy w miarę szybko o tym, więc mamy ten czas, żeby zadziałać, zebrać się w sobie. No, gdyby nie było tego badania, gdyby się rodził w Toruniu, ja miałem być przy porodzie, więc by było wielkie szczęście, a za chwilę lekarze zobaczyliby, że dziecko sinieje, nie może oddychać i nie udzieliliby mu pomocy w Toruniu. Musiałby jechać gdzieś do specjalistycznego szpitala, który by był oddalony i nie wiadomo, czy by się udało go dowieźć na czas.
Ta pierwsza operacja to jest kwota 350 tysięcy złotych. Druga to jest 160 tysięcy i trzecia też w podobnej kwocie, nie? To są takie dość duże kwoty. No nieosiągalne jak dla nas, myślę, że dla większości osób jednak to jest duża kwota. Znaleźliśmy najlepszego specjalistę, kardiochirurga polskiego, jest to profesor Edward Malec wraz z swoim zespołem. To są naprawdę bardzo dobrzy kardiochirurdzy i operują głównie dzieci z wadami serc, więc tam przyjeżdżają z Polski rodzice po prostu, by leczyć tam dzieci.
Te operacje są pierwsze bardzo ważne i po prostu tam jest 95% skuteczności. To jest dla nas wystarczająco dużo, żeby jako rodzice zadbać o to, żeby zrobić wszystko, żeby nasze dziecko się znalazło w tych rękach profesora.
Na początku, wiadomo, jak zobaczyliśmy kwotę w euro, 76 tysięcy ponad euro, no to nie ukrywam, że usiadłam na kanapie i byłam załamana, bo mówię, jak można taką kwotę zebrać, bo to jest ogromna kwota. Jest to radość, że dostałam kwalifikację, dostaliśmy na kwalifikację na operację, a z drugiej strony jak uzbierać taką kwotę kolosalną. No ale są ludzie o wielkich sercach i to, co nas spotyka na co dzień, to jest coś niesamowite. Po prostu ludzie chętnie pomagają, odzywają się codziennie, dostajemy wiadomości z pytaniem, jak pomóc, w jaki sposób. Chcą przekazywać różne usługi bądź przedmioty, nie wiem, gadżety na licytacje, bo prowadzimy na fanpage'u Olusia, więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Jest dużo osób zaangażowanych bardzo, byśmy uzbierali te pieniążki. Dużo firm toruńskich przede wszystkim się tutaj włączyło do akcji. Przez stronę www.siepomaga.pl/serduszko-olka. Tam można wpłacać i bezpośrednio, bądź do Cor Infantis, do fundacji, której należymy, z dopiskiem Aleksander Magiera.
Naprawdę to aż serce się otwiera, skoro koledzy się odzywają z podstawówki, z techniką, z jakichś tam etapów życia, to naprawdę jest coś miłego, że w takiej chwili potrafią odnaleźć, mimo to, że nie mam telefonu do siebie, wiadomo, że teraz jest internet i to naprawdę to dla mnie bardzo wiele znaczy, że są takie osoby.
Tak, no dużo mówię ludzi, jest o dobrych sercach. Poznaliśmy naprawdę wiele osób, które chcą tutaj nam pomóc, działają też w internecie, gdzieś przypisują do grup. Naprawdę to są tyle, jest tyle osób, że nie jestem w stanie ich nawet wymienić w ilościach, bo jest naprawdę tyle osób, które chcą nam pomóc i to jest bardzo miłe. Naprawdę wiara w ludzi taka jest, że szok. Nie miałam tego wcześniej, nie? To jest... Ty też zresztą chyba, Tomek. Nie...
Dzięki tym wszystkim osobom mamy siłę dalej walczyć, naprawdę.
Bo wcześniej jakby nie mieliśmy takiej potrzeby prosić o pomoc, a w tej chwili, kiedy widzimy, ile osób się jest chętnych do pomocy, to jest coś tak wielkiego, tak po prostu wspaniałego, że no tylko się cieszyć po prostu. Wiara wielka w ludzi, naprawdę. Obcy ludzie, których nie znamy, którzy potrafią w kilku słowach też napisać słowa wsparcia, że jesteśmy z wami, modlimy się o was, jesteśmy pełni nadziei, że się uda. To naprawdę, my codziennie czytając te wiadomości wraz z wpłatami, to jest dla nas wielka radość. I chcielibyśmy każdemu podziękować osobno, ale się niestety nie ma takiej możliwości, ale naprawdę jest to bardzo miłe.
Jest jeszcze sporo takich wydarzeń różnych, prawda, charytatywnych, w których ludzie biorą udział.
Zaczęło się od biegu, już nie pamiętam, którego to było dokładnie, ale zostałem zaproszony do grupy, żeby wziąć udział w biegu w Myślecinku. To był bieg na 10 km z przeszkodami. Jak się okazało, no, udało się mnie tam charytatywnie dołączyć i no, przebiegłem dla synka te 10 km z przeszkodami. To był pierwszy taki krok, a potem to już poszło naprawdę na sportowo i w różnych kierunkach.
Tak, mieliśmy później imprezę w Lubiczu, ćwiczę dla Olka. Praktycznie co tydzień mamy jakieś imprezy, zbiórki kwestorskie do puszek. Teraz w niedzielę 23 lipca odbędzie się w MCSM zumbadę dla Olka, charytatywna. Więc też będą do wycytowania fajne vouchery przekazane przez toruńskie firmy. W przyszłym tygodniu będzie 29 lipca otwarcie parku
Rolkowisko.
I cały dochód z biletu będzie przekazany na Olusia.
Również będzie się odbywał dwudniowy turniej piłki nożnej na Orlikach na ulicy Rydgera i w Osówce będzie bal.
Taneczna impreza. Też dochód z biletów przekazany na Olusia. 13 sierpnia odbędzie się też bal charytatywny w hotelu Ambasada. Część właśnie z biletu będzie przekazana też na Olusia, więc naprawdę inicjatyw jest bardzo wiele. Osoby życzliwe same to organizują. My tak naprawdę pojawiamy się na tych imprezach i jesteśmy naprawdę mega wdzięczni, że po prostu tyle osób jest zaangażowanych, żeby to się odbyło, tak? Widząc takie zaangażowanie, tyle miłych słów od każdego usłyszeć, że trzymamy za was kciuki, musi się udać, no to my mamy też w sobie duże pokłady właśnie nadziei, że to musi się udać. Zawozimy Olusia do najlepszego profesora, oddajemy go w jego ręce, a już dalej to już od nas niezależne, tak? Ale wierzymy, że wszystko się dobrze ułoży.
Doszło do spotkania z innymi rodzicami, którzy
dali nam nadzieję
i po prostu pokazali, w jakim kierunku się poruszać i że jest to możliwe, to co w tej chwili się dzieje. Czyli zbieramy te pieniążki, na tą chwilę mamy jakieś tam 70 parę procent. No i coś, co miesiąc temu wydawało się niemożliwe, już daje nam nadzieję, że zobaczymy się z małym.
Codziennie dostajemy wiadomości od tych rodziców, którzy mają dzieci właśnie z serduszkami jednokomorowymi i dają nam wsparcie, drogowskazy, mówią, jak będą wyglądały pierwsze dni po narodzinach, na co trzeba uważać, co warto kupić też, a jak się przygotować do tego przede wszystkim, do opieki nad takim dzieckiem, bo jest na pewno generalnie inaczej niż przy dzieciach zdrowych, bo trzeba bardziej uważać na wszystkie infekcje, bakterie, choroby. No jest na pewno dla niego większe niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zachorowania. Więc na pewno z naszej strony będziemy musieli jak najbardziej zadbać o to, by jak najmniej miał do czynienia z bakteriami, chorobami itd. Więc, a tu będzie okres zimowy, więc to też będzie dość trudne.
To będzie trudne, bo w rodzinie i po znajomych mamy dużo w różnym wieku dzieci, spotykamy się, jesteśmy aktywni, no i trochę będzie szkoda odstawić te maluchy i ich rodziców, no ale niestety dla dobra Olka, no zimę spędzimy raczej w trójkę.
Mówią, że najbardziej trzeba o dziecko dbać do drugiego etapu, bo to jest dość krótki czas, no i dziecko jest jeszcze małe, tak? Później jakby po tym drugim etapie jest już lepiej i już normalnie z dzieckiem można, czyli w przyszłe wakacje załóżmy normalnie wychodzić na spacer i wszystko jest okej. Najgorsze są te pierwsze, to właśnie pół roku do operacji drugiej.
Więc te wakacje są takie, jakie są. Mamy nadzieję, że za rok będzie trochę inaczej, że mało będzie z nami, będziemy radośnie spacerować po Toruniu.
poznaliśmy te dzieci.
I to jest naprawdę żywy dowód na to, że to jest możliwe. No, z jednym chłopcem chodziłem po spacerze po galerii z tatą, nie mogliśmy we dwóch nadążyć, także wierzę, że nasz Oluś też będzie taki szybki i żywy po tym ciężkim czasie dla niego, ale jednak potem widać, że to owocuje i naprawdę jest duża nadzieja, że będzie dobrze.
Te dzieci są naprawdę, mają tyle energii, nie wiadomo skąd, naprawdę. Nie powiedziałabym, że takie dzieci mają naprawdę chore serduszka, bo już jakby po tych trzech etapach one się bardzo dobrze rozwijają i ostatnio się spotkaliśmy z taką dziewczynką Lilianką, która skradła nasze serduszka, bo była taka kochana i trzyletnia dziewczynka i powiedziała, że bardzo chce zobaczyć Olusia i już czeka na niego, więc naprawdę to było bardzo miłe spotkanie.
Jedynym takim śladem to jest ślad na klatce piersiowej, który tam jest skrywany, wiadomo, pod ubraniem. A tak poza tym zewnętrznie nie widać tego, co dziecko przeszło.
Te dzieci mają dużo siły w sobie, woli przetrwania, walki i wierzymy, że nasz Oluś też takim będzie miał walkę właśnie. Siłę, by walczyć, by być z nami.
Tak naprawdę te dzieci to co najmniej trzykrotnie walczą o życie przy tych poważnych operacjach, bo skala operacji jest naprawdę wielka w porównaniu. Człowiek ma serce wielkości tak jak pięść, a piąska dziecka wiadomo, więc no, wielkość tego serca świadczy o tym, jak trudna jest operacja, jak mało jest takich specjalistów.
2 złotówki to jest wielkość serca po urodzeniu, więc to jest naprawdę... Nie wiemy, jak to lekarze operują, ale jest to jednak możliwe i wszystko się jakoś tam dobrze udaje.
Po pewnym czasie jakoś tak pogodziliśmy się z tym i...
Zaczęliśmy już nie myśleć, dlaczego my, tylko zaczęliśmy działać, bo w moim też stanie w ciąży myślę, że najlepszym motywatorem do działania jest właśnie Oluś i kiedy go czuję codziennie i jego ruchy, kopniaki, przewroty, to ja po prostu muszę działać jako matka, Tomek jako ojciec i musimy mieć w sobie te pokłady właśnie siły, by walczyć. Nie zastanawiamy się już dlaczego my. Cieszymy się z tego, że mogę być w ciąży, tak, bo to też jest wielka radość, że się udało. A niektórzy na przykład nie mogą być, tak, bo takie też są historie. Więc cieszymy się z każdej chwili właśnie z tego, że jest z nami Oluś, że codziennie daje o sobie znać. Myślimy po prostu pozytywnie i cieszymy się z każdej chwili.
Mogę powiedzieć, że staję razem z tatą do pracy.
Tak.
I dokucza mamie.
Tak, to się zgadza. Kiedy to jest dziwne, ale już mówiłam mężowi, że kiedy on wstaje rano na przykład na 6 do pracy, to o 5:30 Oluś tak samo się budzi. I wtedy oczywiście mamusia też się budzi. Więc wtedy nie śpimy obydwoje. Więc się śmiejemy, że po prostu Oluś będzie miał charakter za tatą i będzie wcześniej wstawał. Ranny ptaszek za tatą.
To był reportaż pod tytułem Serce jak 2 złote. Taką wielkość mniej więcej teraz ma serce Olusia z Torunia, który przyjdzie na świat i będzie musiał walczyć o życie przy pierwszej operacji. Na te operacje rodzice zbierają pieniądze na portalu siepomaga.pl /serduszko-olka. Z rodzicami dziecka z HLHS w 2015 roku rozmawiał również Michał Słobodzian. Zapraszam do wysłuchania reportażu Wsłuchani w oddech.
Po lewej stronie widzimy wartość saturacji. Po prawej stronie ilość uderzeń serca na minutę. 139, około 140 to jest pomiar właściwy dla tego dziecka. Gdy śpi, ma około 120-125. Jak nie śpi, około 140. A jak płacze, to nawet 160. Natomiast saturacja między 89 a 95-6%, czyli bardzo dobra.
W Lubimy się głaskać, lubimy się dotykać. Cały czas staram się mieć z nim kontakt, nie muszę do niego mówić. Wystarczy, że nie wiem, pogłaszczę go po główce, chwyci mój palec swoją małą dłonią albo wezmę go na ręce i po prostu tam zaśnie. Tak robiłam w szpitalu. Jak był mały, starałam się albo trzymać go za rękę, albo głaskać swoją dłonią po jego głowie. Tak więc on cały czas wie, że ja jestem, że nie jest sam, że nic złego się nie dzieje, że może być spokojny. Długo nie musieliśmy na niego czekać. Tak jak słyszałam, to ludzie albo czekają bardzo długo, albo bardzo krótko. My jesteśmy w tej drugiej szczęśliwej grupie, której się udało bardzo szybko. Przeszłość jaka była, taka była. 5 lat temu poroniłam pierwszą ciążę. Przeszło mi przez myśl, że może sytuacja się powtórzy, ale nie, nie wolno tak myśleć. I cieszyłam się z tej ciąży bardzo. No nie było łatwo. Po zrobieniu testu ciążowego mieliśmy może tydzień albo dwa, żeby się tym cieszyć. Potem zaczęły się komplikacje krwawienia, bóle brzucha. Dostałam takiego krwotoku, że już jechałam do szpitala z jedną konkretną myślą, że sytuacja się powtórzy. Trafiłyśmy na sympatycznego, młodego, nieznanego ginekologa. Uspokoił. Ja już wiedziałam, że jakby jest po wszystkim, a on ku mojemu zdziwieniu powiedział: pani Izo, spokojnie, nie wiem jak, ale ta fasola się trzyma. Zaczęłam z nią rozmawiać, przemawiać do niej. Musimy być razem i strzelać do jednej bramki. Wyniki uległy polepszeniu. Zostałam wypuszczona do domu pod warunkiem, że będę leżeć. O, właśnie fasola się odzywa.
Też chcesz trochę porozmawiać? No, gdzie mamy smutek? Nie wiadomo, czy chodzi o jedzenie, czy chodzi o pieluchę. To takie dwa najważniejsze aspekty teraz, nie? Poczekamy, zobaczymy. Po prostu chciałeś coś powiedzieć do mikrofonu, tak? Jestem Igor. I teraz jestem bardzo głodny.
No i nadszedł dzień badań połówkowych. To był chyba 19 tydzień ciąży. Prowadził mnie ginekolog, do którego trafiłam z krwawieniem w pierwszym trymestrze i to on zgodził się prowadzić ciążę. Bardzo mnie zaniepokoiła jego cisza. Z 15 minut, brzydko mówiąc, zawieszenia się na monitorze. On po prostu wpatrywał się w ten monitor, a ja błagalnym wzrokiem krzyczałam po cichu, co tam widać. No i rzeczywiście dostałam informację, że coś mu się nie podoba z sercem, że lewa część serca nie kurczy się, nie pulsuje, nie bije tak jak powinna. No a za ścianą akurat tego gabinetu, w którym było prowadzone badanie, znajdował się profesor, który diagnozuje u nas w Bydgoszczy kobiety w ciąży z różnymi wadami. Powtórzył badanie i tylko potwierdził to, co zdiagnozował mój lekarz, czyli wadę serca. Nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, gdzie iść, nie wiedziałam, gdzie pójść, nie wiedziałam, co powiedzieć. W każdym bądź razie starali się mnie uspokoić i od razu jeszcze z tego samego gabinetu został wykonany telefon, aby zdiagnozować ten przypadek w Łodzi. Wada HLHS jest wadą niedorozwoju lewej części serca. Połowa serduszka jest niedorozwinięta, bądź jej w ogóle nie ma. Igor jest dzieckiem, który anatomicznie ma całe serce. Są dwie komory i dwa przedsionki. Lewa część nie pełni swojej funkcji. Ona tak jakby była z materiału, który no, nie działa, jest zwłókniała. No, jeżeli to serce nie będzie działało prawidłowo, to cały organizm nie będzie działał prawidłowo.
Śpi, je i wydala. Często te trzy czynności potrafi łączyć razem. Wezmę mleko.
Jest mleko.
To nie chodzi jednak o mleko. Cio.
Tak więc jeszcze w gabinecie lekarza zostaliśmy skierowani do Centrum Matki Polki w Łodzi, gdzie mieliśmy się stawić, co prawda, za 3 tygodnie. Czyli taki trochę nasz polski system, tak? Kolejki. Trochę na własną rękę postanowiliśmy z mężem pojechać do Warszawy prywatnie. No jak to prywatnie? Zostaliśmy przyjęci bez kolejek już natychmiast. Pani doktor, która nas badała, no niestety nie potraktowała nas tak, jak tego oczekiwaliśmy. Wręcz do nas miała pretensje i wyrzuty, że tak trudno z takim przypadkiem się do niej zgłosiliśmy, że tak późno. Gdybyśmy trafili wcześniej, to byłoby można było coś z tym zrobić. Tak więc mieliśmy od razu pretensje do siebie, że może czegoś nie dopilnowaliśmy, że coś zrobiliśmy źle, że jakiś błąd leży po naszej stronie. Są realizowane zabiegi wewnątrzmaciczne. Pani doktor z Warszawy zasugerowała, że takie zabiegi się wykonuje gdzieś do 20 tygodnia. My trafiliśmy do niej i to już był 22 tydzień. Niby 2 tygodnie, ale jednak miało to ogromne znaczenie. Zaproponowała mi oczywiście, że mogę pozostać w Warszawie, że ona tutaj skieruje mnie do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jutro będzie przeprowadzony zabieg. Ale no niestety zapytałam panią doktor, jak to statystycznie wygląda, jakie mamy szanse, że to się uda, a nie, że pogorszy sytuację. No to niestety dostałam informację, że 1 na 10. W takich sytuacjach udaje się uratować, a reszta umiera. Nie mogłam jej zrozumieć, nie wiedziałam, jakie ona ma intencje, w jaki sposób chce nam pomóc, proponując nam tak ryzykowne posunięcie. Poprosiliśmy, żeby nam dała chwilę czasu. Zostaliśmy w gabinecie sami z mężem, z płaczem w oczach. Od razu spojrzeliśmy na siebie, nie musieliśmy nic mówić, wiedzieliśmy, że nie stać nas na takie ryzyko. Tak jak pani doktor powiedziała, że no przecież nic się nie stanie, spróbować uratować życia dziecka, a ja mówię, no dobrze, jeżeli się nie uda, no to najwyżej pani urodzi martwe dziecko. Tak bardzo normalnie, naturalnie, jakby to była codzienna decyzja i niczego złego by nie było można się tutaj spodziewać. Wspólnie ustaliliśmy, że w połowie grudnia pojedziemy do Łodzi i tam na oddziale położniczym będę czekała na rozwiązanie. I się rozwiązało. Co prawda zaskakującą informacją dla nas był fakt, że ciąża była rozwiązana cięciem cesarskim. W moim przypadku było trochę inaczej. Po 3 próbach znieczulenia dolędźwiowego, które się nie udało, została mi podana narkoza, więc no niestety nie wiem, jak ten poród przebiegł, jak głośno Igor krzyczał po wyjęciu z brzucha. Mąż i moja mama znaleźli mnie na sali poporodowej, całkowicie nieprzytomną, jeszcze pod wpływem środków znieczulających. Ja tylko pamiętam krzyk i płacz, że nie wiem, gdzie jest moje dziecko, co się z nim stało, bo niczego nie pamiętałam. Po prostu film mi się urwał, nie byłam świadoma, nikt mi nie powiedział, że będę uśpiona. Ja go zobaczyłam prawie 48 godzin, nie, 24 godziny później. Brak słów. Przez 2 okienka, które znajdują się w inkubatorze, mogłam wsunąć swoją dłoń i dotknąć jego stópki, dłoni. Leżał w koszulce i w pieluszce, więc dorodne udo trafiło do mojej dłoni. Mogliśmy złapać kontakt. Jak tylko mu podałam swój palec od dłoni, to zacisnął go bardzo mocno. Później jak przyjechałam ponownie na oddział neonatologii wózkiem inwalidzkim, to akurat Igor był przewijany. Także ucieszyłam się ogromnie, że mogłam go wziąć na ręce, że mogłam poczuć ciężar tej miłości, która przyszła na świat. 4 kg 120 to był naprawdę dorodny obiekt i okazało się, że możemy się karmić razem, tak więc już tego dnia Igor był przystawiony do piersi i ten kontakt tak wystartował. Na razie to jest takie odczytywanie komunikatów i albo się wstrzelimy, albo niestety będzie trzeba próbować czegoś innego. Czyli co? Rezygnujemy z mleka. Najedzony jestem. Igor zawsze po jedzeniu, jak się zmęczy, to automatycznie zasypia. Dla nas jest to sygnał, że definitywnie czas na przerwę, że wykorzystał maks swoich możliwości i energii, wystarczająco dużo spalił, aby się posilić. Zespół lekarzy indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta, ponieważ nie można podzielić tych dzieci na jakieś dwie konkretne grupy, że jedna grupa będzie leczona tą metodą, druga drugą metodą. Igor na początku był zakwalifikowany do metody Norwooda. Lekarze stwierdzili, że jest duży, silny. Niestety statystyki są bardzo przykre, bo na 3-4 operacje przynajmniej jedno dziecko umiera. Więc lekarze wychodzą z założenia, że trzeba jednak chyba iść w innym kierunku i stosują metodę leczenia, tak zwaną metodę hybrydową, czyli w takich podetapach, jakby na części dzieli się tą operację. Pierwsza operacja była 2 stycznia, on się urodził 18 grudnia, niecałe 3 tygodnie. Małą klatkę piersiową szerokości dłoni dorosłego człowieka rozcięto od tchawicy po ostatnie żebra i na takim małym serduszku było operowane. Operacje na otwartym sercu są oczywiście w pełnej narkozie. No, dziecko jest wprowadzane w ten stan takiej hibernacji. Krwioobieg się zatrzymuje i jest przełączenie właśnie z jednego systemu, tego naturalnego, do sztucznego. 0,5 mm może zaważyć na życiu dziecka. Odprowadziłam go pod same drzwi bloku operacyjnego. Owszem, jest część rodziców, którzy nie opuszczają, koczują pod tymi drzwiami operacji, jakby chcieli swoją osobą móc cokolwiek zrobić, pomóc. Nie wiem skąd, ale stwierdziłam, że muszę wyjść, bo nie będę w stanie wytrzymać. Wyszliśmy na świeże powietrze i razem z mężem i z moją mamą pojechaliśmy po prostu do centrum Łodzi na zasadzie, żeby zabić myślenie. Dostaliśmy informację, że po 3-4 godzinach dziecko będzie przewiezione na salę pooperacyjną. Skontaktowałam się z lekarzami, anestezjologami, dostałam informację, że wszystko, co było zaplanowane, przebiegło zgodnie z planem. W tej całej gamie operacji, którą Igor jako dziecko z HLHS-em będzie musiał przejść, pierwsza i trzecia mają największe statystyki umieralności. To są najtrudniejsze operacje. Są to długie, ciężkie, bardzo obciążające, tak mały organizm zabiegi. 1-0 dla nas. Pierwszy mecz został wygrany i operacja się udała. Tydzień później był zabierany po raz drugi na blok operacyjny. To już był zabieg cewnikowania serca. Wszystko się udało, wszystko prowadziło ku dobremu. Aż do 20 stycznia, kiedy już dostaliśmy zielone światło na szansę wrócenia do domu. Ostatnie kontrolne echo serca przed wyjściem, zamiast wypuścić nas do domu, wpuściło nas z powrotem na blok operacyjny. Przestrzeń między przedsionkami musi być udrożniona. Przez cewnik jest wprowadzany balonik, gdzie w sercu jest on pompowany do określonej wielkości i dzięki temu rozrywa się przestrzeń między przedsionkami. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To jest tak, jakby człowiek chciał się, wkłuć w poplątane nici, cieniutkie jak żyłka, mikroskopijne wielkości, których nasza wyobraźnia chyba nie jest sobie w stanie przyswoić. To nas uświadomiło po raz kolejny w tym, że nie można być niczego pewnym, że nie wolno wybiegać w przyszłość i trzeba się cieszyć dniem, który jest, bo jutra może nie być. Człowiek się cieszy od ucha do ucha i jest radość w sercu, że dziecko żyje, że oddycha, że je, że funkcjonuje i że jest z nami. A zaraz po chwili jest zmiana nastroju, bo parametry życiowe się zmieniają, wyniki pogarszają, Igor słabiej oddycha, zaczyna mieć bardziej podkrążone, sine oczy, wychładza się, dochodzi do tego temperatura. To są ułamki sekund, to się wszystko dzieje tak szybko, że kto tego nie widział, to chyba nie jest sobie w stanie tego wyobrazić.
Śpi. Najedzony. Przewinięty, nakarmiony, może spać. To jest spokojny oddech.
Jako rodzice dziecka z wadą serca musimy prowadzić bilanse polegające na zapisywaniu dokładnych ilości pokarmu, które zostały przyswojone, godzin, o których te pokarmy zostały podane. No i tak samo z pieluchami. Ile i co w tych pieluchach się znajduje, stąd przy przewijaku waga, na której ważymy nie tylko Igora, ale również jego osiągnięcia pieluchowe. Teraz wypił 60 ml. To jest mało. Igor na swoją taką porcję żywieniową przyjmuje między 100-120, ale wcześniej jeszcze wypił 50, więc w ogólnym rozrachunku jest w porządku. Przybiera na masie. Wychodziliśmy ze szpitala z wagą 4500, dzisiaj rano ważył 4800, więc rośnie. Od samego początku trafiałam na bardzo fajnych ludzi. Poznałam przecudownych rodziców innych dzieci z wadami serca i tam niestety trzeba mieć takie sito trochę w głowie, aby przesiewać te wszystkie informacje, bo jest grono rodziców, którzy no tylko patrzą negatywnie na tą całą sytuację. Oni nie wierzą, że to się uda. Oni już na szpitale, na lekarzy nie mogą patrzeć. Jakby poddali się. Część personelu nawet miała do mnie i do męża pretensje, że my jesteśmy za bardzo uśmiechnięci, że my się za bardzo tym wszystkim cieszymy, że niepotrzebnie myślimy tak optymistycznie, że skąd w nas tyle uśmiechu, tyle radości, takiej wiary. Podchodzimy na przykład do anestezjologa, rozmawiamy o danej sytuacji i ona mówi do nas, że no my nie wyobrażamy sobie, my nie jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Ja mówię, jak nie jesteśmy świadomi? Przecież jesteśmy rodzicami tego dziecka. Ona mówi, nie, państwo nie wyobrażacie sobie, co tak naprawdę was czeka. To jest wszystko przed wami. Ile tych operacji, ile tych zabiegów. Nie możecie być świadomi teraz. Tak z pretensją, bo my weszliśmy na ten blok operacyjny, pooperacyjny, no z uśmiechem na ustach, że nasze dziecko żyje, że oddycha, owszem, pod respiratorem, ale jednak jest szansa na to, że on za chwilę spod tego respiratora zostanie odłączony, że będzie oddychał samodzielnie. Nikt chyba nie jest bardziej świadomy tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, niż właśnie ja czy mąż. Tak, ja pękam, ja nie potrafię trzymać w sobie emocji i bólu, więc jeżeli było źle, to po prostu płakałam. Niech te łzy płyną, aż w końcu się zatrzymają i będzie można z powrotem chociaż na chwilę się uśmiechnąć. Dziecko jest jak gąbka, która chłonie przede wszystkim nasze emocje, więc jeżeli ja będę zdenerwowana, płacząca, źle nastawiona, to moje dziecko to przyjmie jak magnes. Dlatego staram się bardzo pozytywnie zachowywać przede wszystkim przy nim. Jeżeli widzę, czuję, że za chwilę może być no, jakaś zła reakcja z mojej strony, wolę odsunąć się od łóżeczka, wyjść z boksu, w którym dziecko leży, opuścić oddział, na pół godziny wypłakać się w mankiet i oczyścić się i powiedzieć, będzie dobrze, idziemy walczyć dalej. No nie zapomnę sytuacji, jak zobaczyłam Igora, kiedy miał podłączoną tylko sondę, która pomagała mu przyjmować pokarm jakby bez utraty sił. Taki cewnik, bardzo cieniutka rurka wprowadzona przez otwór nosowy do jego żołądka. No to jest jakieś, nie wiem, 18-15 centymetrów rureczki. No i był płacz. Jak moje dziecko może mieć obce ciało w swoim małym, wątłym, kruchym, mimo 4 kg ciałku? Ale człowiek się jest w stanie chyba przyzwyczaić do wszystkiego. Od razu jakaś taka myśl z tyłu głowy. To jest tylko jeden kabelek. A co będzie, jak po operacji go zostanę i zobaczę z 15 kabelkami, tak, pod aparaturą, która jest jeszcze cięższa, jeszcze gorsza, bo to będzie i kabelek w brzuchu, i kabelek w sercu, i dreny, i wenflony we wszystkich kończynach. To był okropny widok. Na to się nie można przygotować. Człowiek od razu płacze, ale cieszę się, że dziecko żyje. No w końcu wyszliśmy. Ja się w głębi serca cieszyłam, ale tak trochę zachowawczo, bo cały czas ta świadomość moja jest na pierwszym planie i ja zdaję sobie sprawę, że no to jest taka mała, tykająca bombka i tylko nie wiemy, kiedy ten zapłon po prostu wybuchnie. Na ile ona jest teraz nieaktywna, na ile mamy czas, żeby sobie żyć i cieszyć się każdym dniem, a na ile mamy tego czasu mało. Pierwszy etap jest za nami, teraz mamy 3 tygodnie szczęśliwego pobytu w domu. 19 lutego jedziemy na kontrolę do Łodzi. Następny etap, czyli już drugi etap operacji, jest zaplanowana na drugą połowę kwietnia, pierwszą połowę maja. A potem mamy czas, tak, potem mamy czas, aby się przygotować do tej trzeciej operacji, też najbardziej obciążającej, ale z drugiej strony najważniejszej, bo wtedy serce będzie tak zrekonstruowane, aby mogło funkcjonować prawidłowo, aby ta krew natlenowana i nienatlenowana mogła prawidłowo krążyć w jego obiegu i będzie to tak zwane serce jednokomorowe. Powinno być zrealizowane do ukończenia 3-4 roku życia, więc jeszcze trochę czasu do tej operacji, ale tutaj nie ma szablonu, nie ma reguły. To się wszystko może zmienić jak w kalejdoskopie. No my będziemy gotowi zawsze. Przerażenie jest, ale z drugiej strony żyć z przerażeniem na okrągło to też się nie da, więc ja jestem dobrej myśli. Wierzę, że za 18 lat usiądziemy z Igorem, nie wiem, rozmawiając i śmiejąc się z tego wszystkiego, co było, że przedstawi nam swoją dziewczynę, że będziemy mogli kiedyś zostać dziadkami jego dzieci, więc no życie pokaże, ale strach jest. Oddech Igora jest krótki i płytki. Słychać, jak oddycha szybciej. Musi się odbić, tak? No my się cieszymy każdym momentem, każdą kupą w pieluszce, każdym ulanym mlekiem, każdym płaczem, każdym uśmiechem. Każdy przypadek dziecka z tą wadą jest inny. Te procenty są takie różne, to jest nawet umieralność do 80%. Dlatego na tych oddziałach normalnością jest, że gdzieś jakieś dziecko jest reanimowane, jedno wychodzi do domu, a drugie jest przykrywane zielonym prześcieradłem. My tej myśli do siebie w ogóle nie dopuszczamy, bo to są tylko cyferki. Byśmy zwariowali. Biały kaftan i oddział innej opieki.
To był reportaż Michała Słobodziana z 2015 roku pod tytułem Wsłuchani w oddech. W wieczorze z reportażem dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together. Stand up for where we need to be. Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart. Singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Me and you, and you, and you, I just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. And we got to get together, yeah. Gotta get. Till there is no reason to fight. Overcome this. Yeah, one by one, could we turn it around?
baby. Carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Yeah. Oh, mercy, will we overcome this? Oh, have we come too far to turn it around? Turn it around.